Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Zechciejmy otworzyć sobie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział i przeczytamy zapewne znany fragment dla wielu z nas Bożego Słowa od 24 rozdziału do końca. 7 rozdział, 24 wiersz. Pomyliłem się, przepraszam. Od 24 wiersza do końca rozdziału. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i pojawiły się wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Będziemy się modlić. Wszechmogący Panie Boże, dziękuję Tobie, że dzisiaj pozwoliłeś nam się zgromadzić na tym miejscu, Panie, dla chwały Twojego świętego imienia. Panie, spraw, abyśmy się wyciszyli, Panie, na te 2 godziny, a szczególnie na to słowo, które będziemy dzisiaj słuchać, Panie, aby to słowo trafiało w nasze uszy, Panie, i napełniało nasze serca, abyśmy mogli być, Panie, ubogaceni i umocnieni Nim i Twoim świętym Duchem, Panie. Przechadzaj się w Nim po nas, od serca do serca, Panie, i umacniaj nas, dodawaj nam, Panie, wytrwałości, sił, otuchy w codziennym życiu, a przede wszystkim w wyznawaniu, Panie, wiary w Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, w posłuszeństwie, Panie, w miłości. Prosimy Cię, Panie, też, abyś zbawił tych, którzy są niezbawieni, abyś, Panie Boże, odmienił tych, którzy odwracają się dzisiaj do Ciebie plecami, abyś, Panie, zawrócił z drogi tych, którzy błądzą dzisiaj, aby mogli znaleźć się na właściwej drodze, Panie, abyśmy dzisiaj mogli wszyscy budować właściwy fundament naszej wiary, nasz duchowy dom, w którym będziesz mógł zamieszkiwać. Polecamy się Tobie na ten czas, Panie, pobłogosław to słowo, Panie, w mocy Ducha Świętego przemawiaj przez moje usta. Spraw, Panie, abym nie mówił niczego, co nie jest zgodne z prawdą, a też daj, Panie Boże, aby ta prawda umacniała nasze życie każdego dnia. Niech Tobie się znosi chwała teraz i po wieczne czasy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, rozważymy sobie dzisiaj to słowo, którym Pan Jezus zakańcza swoje słynne kazanie na górze, które wygłosił do swoich uczniów i zgromadzonego tłumu. Jak czytamy, tłum, który go słuchał, był zdumiony jego nauką, a mówiąc ściślej, mądrością, jaka płynęła z tej nauki. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana, w 7 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że jest wodą żywą, i faryzeusze, arcykapłani wysyłają swoje sługi, aby poszli i na czymś go przychwycili, aby mogli go osądzić, bo przecież takie było ich pragnienie. I kiedy ci słudzy przychodzą do faryzeuszów i arcykapłanów, oni pytają, dlaczego go nie przyprowadziliście? A oni mówią, nigdy jeszcze człowiek nie przemawiał tak, jak ten mówi. Gdyż przemawiał Pan Jezus jako moc mający. Ci ludzie na pewno słyszeli niejedną mowę różnych dostojników religijnych. Ale to, co usłyszeli z ust Pana Jezusa, zdumiało ich zupełnie i zadziwiło. Gdyż mówił jako moc mający. W najnowszym przekładzie Biblii, tej, która wyszła w ubiegłym roku, tak zwanej Zarębówki, jest powiedziane, gdyż mówił jako mający władzę. Pan Jezus nie tylko miał moc, ale miał władzę i chwałę. I oni go nie poznali, że to jest Boży Syn. Uczeni w piśmie, którzy tak mocno żyli zakonem i ciągle mówili jeszcze o tym, co już w ogóle nie miało mocy. co już nie miało w ogóle znaczenia i było przeszłością, a Pan Jezus przyniósł coś nowego, o czym czytali w proroctwach, ale do tej pory tego nie poznali i nie usłyszeli. To jest przesłanie miłości, nadziei i wiary w odróżnieniu od zakonu. Zniósł pierwsze, aby ustanowić drugie. Usunął stare, aby wprowadzić nowe. To, co mówi list do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 9 wierszu. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, że to słowo, które wtedy Pan Jezus głosił, ono ma dzisiaj tą samą moc, jaką miało w tamtym czasie. A Pan Jezus jest takim samym, jakim był wtedy, dlatego, że mamy to zapewnienie, iż On się nie zmienia. Wczoraj, dzisiaj i na wieki jest taki sam. I Słowo Boże też się nie zmienia, bo ono jest wieczne. Czytamy, że niebo i ziemia przeminą, ale Słowo moje zostanie. Za to ma moc zmienić życie każdego człowieka, jeśli ten jest gotowy na te zmiany. Jeśli ma czułe i otwarte serce i gotowe na to, aby coś w swoim życiu zmienić. Żeby było jasne, to nie kaznodzieja głoszący słowo cokolwiek zmienia w życiu człowieka, w życiu tych, którzy go słuchają. To nie kaznodzieja. Ale Boże Słowo i moc Ducha Świętego ma siłę zmienić ludzkie życie. I kazanie na górze. Zachęcam, przeczytajmy sobie w domu od 5 do 7 rozdziału. Te 3 rozdziały Pan Jezus w tym kazaniu na górze ukazuje prawdziwą postawę chrześcijańską. Kazanie na górze nawołuje do podjęcia konkretnej decyzji, do dokonania właściwych wyborów dotyczących naszego życia. Tym fragmentem Pan Jezus podsumowuje i zamyka całe to kazanie. Robi to w sposób rozważny i mądry, dlatego że Pan Jezus był ekspertem w znajomości Pisma Świętego. On wiedział, co ma powiedzieć, w jakim momencie i do kogo. Ten przykład o 2 domach i ich budowniczych dotyczy każdego człowieka, każdego języka i każdego czasu. Nikt nie może przejść obojętnym obok tego przykładu. Kiedy byłem człowiekiem, którego Bóg znalazł, takim nowo nawróconym, to kiedy czytałem, pamiętam, te fragmenty Ewangelii, ten przykład, czy wdowi grosz, czy o dzieciach, to wydawało mi się to takie proste te przykłady, takie banalne. Tak do tego podchodziłem. Co to za przykład? No budowali dom, jednemu się udało, drugiemu nie. Prawda, że proste? Ale Pan Jezus w najprostszych przykładach podawał największą głębię mądrości. To było Jego fenomenem. W najprostszych przykładach była największa głębia. Dlatego, że był ekspertem, ale nie tylko był ekspertem od znajomości Bożego Słowa, ale także specjalistą w sprawach dotyczących życia ludzkiego. Przecież był rzemieślnikiem, był cieślą z Nazaretu. Zapewne wiedział, jak należy budować domy. Być może sam jakiś wybudował, a przynajmniej pomagał innym budować. Jestem o tym przekonany, że miał takie doświadczenie. Wiedział też, jaka jest to ciężka praca, ile potrzeba włożyć w nią wysiłku, ile wydać potu, ile ponieść trudu, aby coś zbudować. Bo nie jest łatwo budować. Kto budował dom, to na pewno wie, że jest to ciężka praca wielu wyrzeczeń i ogromnego wysiłku. Dlatego Pan Jezus nie jest teoretykiem, który coś wyczytał w książce. Nie jest człowiekiem, który coś wyczytał i mówi o czymś, ale nie wie o czym, bo praktycznie tego nie spróbował. Ale jest kimś, kto wie, o czym mówi, dlatego że był praktykiem i doświadczył wszystkiego w swoim życiu. Czytamy w Biblii, że doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. A jeśli jest tak powiedziane, to znaczy, że tak jest. Doświadczył wszystkiego i wiedział, co mówi. O to chodzi, żebyśmy, kiedy mówimy, Najlepiej mówić to, co już w życiu przeżyliśmy. Trudno jest powiedzieć coś, czego sami nie przeżyliśmy i odnieść się do tego, że my to rozumiemy albo my to pojmujemy. Nie jesteśmy w stanie. Wiedział, że aby wybudować dobry dom, trwały dom, należy rozpocząć od fundamentu, który jest najważniejszym elementem budowli. Fundament to jest coś ciekawego, wiecie, bo fundament to jest coś, czego nie widać, ale jest. Kiedy patrzymy na dom, to nie widzimy fundamentu, nawet nie myślimy o fundamencie. Ale podziwiamy piękno tego domu, prawda? Komu przyjdzie do głowy, żeby pomyśleć o fundamencie, że on tam ma głęboki fundament, żeby mógł stać, to musi tam być. O tym wiedzą tylko ci, co budowali go i zasypywali. Lecz możesz mieć piękny fundament. Możesz mieć piękny dom ze wspaniałych, drogich materiałów. Ładnie wyglądający z zewnątrz i od wewnątrz. Ale jeśli on będzie zbudowany na kiepskim fundamencie, to kiedy przyjdą nawałnice, ulewy i wiatry, to co czytaliśmy, jednym słowem burza, to on tego nie wytrzyma i runie. Jest to przykład o wewnętrznej budowie człowieka, która powinna być oparta na niewzruszonej opoce, na Jezusie Chrystusie i Jego Słowie, bo to jest jedyne dla nas zabezpieczenie. Każdy z nas, kochani, każdy z nas żyje na własny rachunek i sam buduje swój duchowy dom wiary. A pamiętajmy, budujemy przez całe życie. Dom fizyczny budujemy do pewnego czasu, prawda? Po czym wprowadzamy się, zamieszkujemy, etap jest zakończony. Ale dom duchowy budujemy do końca swoich dni tu na ziemskim padole. Aby był świątynią Ducha Świętego, aby był mieszkaniem dla Boga. Tym się różni fizyczny dom od duchowego. Zajrzyjmy więc do tekstu raz jeszcze. Mamy przykład dwóch ludzi i zechciejmy się im przyjrzeć. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły, a ów dom nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Tych dwóch ludzi cechują pewne podobieństwa. Jak wynika z tego tekstu. Obydwaj chcieli wybudować domy dla swoich rodzin. Mieli takie samo pragnienie. Mieli ten sam cel. Może nawet te same pomysły mieli w swojej głowie. Być może te domy miały być wybudowane w tej samej miejscowości, bardzo blisko siebie, bo czytamy, że są poddane tym samym próbom. Możliwe, że miały te same projekty i były do siebie bardzo podobne. Może były nawet budowane z tych samych materiałów. Bo gdy czytamy ten tekst, to wygląda na to, jakby pomiędzy nimi nie istniała żadna różnica, prawda, kiedy czytamy. Widzimy, że nie istnieje między nimi żadna różnica, oprócz jednej, drobnej, niewidocznej, fundamentu. To ich różniło. Pamiętajmy, że Pan Bóg patrzy na to, czego nie widać. Nie na to, na co my patrzymy. Kiedy patrzymy na siebie, to widzimy ludzi, którzy mają wiele cech wspólnych. Prawda? Podobnie wyglądamy. Chcemy na sobie zrobić podobne wrażenie. Wszyscy chodzimy do zboru. Wszyscy uczestniczymy w nabożeństwie. Podobnie się modlimy, podobnie śpiewamy. Ale jest jedna różnica, niewidoczna dla nas gołym okiem. To widzi tylko Pan Bóg. Jakie masz wnętrze? Na jakim budujesz fundamencie swoje duchowe życie? Czy osobiście stoisz na twardej skale wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa jako Bożego Syna? Wobec tego wyznania wszystko jest bezwartościowe w naszym życiu. Bez tej solidnej podstawy, jaką jest Jezus Chrystus, nie zbudujemy niczego. Choćbyś nie wiem, jak się wysilał i jakie czynił zabiegi, jeśli podstawą nie będzie Jezus Chrystus, skała i trwała opoka, nieugięta, nie zbudujemy niczego. Dlatego, że bez Niego nic nie możemy uczynić, bracia i siostry. Pomimo wielu cech wspólnych tych domów i ludzi, którzy je budowali, Pan Jezus chce nam pokazać różnice, jakie między nimi były. Bo wiecie, tutaj nie chodzi o cechy wspólne, ale o to, co tak naprawdę ich różniło. Podchodząc do tego zagadnienia, przecież stali przed poważnym zadaniem. I co spowodowało, że jeden nazwany jest mężem mądrym, a drugi został nazwany w sposób, w jaki nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nas kiedy nazwał, mężem głupim? Jaka była przyczyna tego? Pozwólcie, że wspomożemy się analogicznym fragmentem z Ewangelii Łukasza. Rozdział 46 wiersz. Nie, właściwie od 7 zacznijmy. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha moich słów i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. A więc mądry człowiek, jak widzimy z tego tekstu, kopał głęboko. Nie zadowolił się powierzchnią piachu, ale kopał poniżej piasku, szukał czegoś twardego, czegoś trwałego, zadał sobie trud, poniósł koszty na pewno z tym związane. Włożył w to dużo pracy i zapewne dużo czasu, ale osiągnął swój cel. Dokopał się do skały i na niej założył fundament i zbudował dom. I to było właściwe. Głupi zaś uległ pokusie zbudowania domu na powierzchni piasku. Nie kopał, ani się nie trudził, nie tracił zbędnie czasu, nie wyrzucał pieniędzy. Uważał, że to jest niepotrzebne. I jaki efekt tego jest, tej decyzji? Człowiek, który słucha słowa i je wykonuje, jest mądrym budowniczym, bo zbudował dom na skalę. A kiedy przyjdzie burza z wiatrem, ulewą i deszczem i wytworzy powódź, która w niego uderzy, to on to wytrzyma i ostoi się. Kochani, podobnie jest z naszym życiem. Jeżeli oprzemy je na Jezusie Chrystusie, który jest skałą mocną, bezpieczną, pewną i prawdziwą, to kiedy pojawi się burza doświadczeń i prób w naszym życiu, dramatycznych jakichś zdarzeń lub nieszczęśliwych wypadków, które lepiej, żeby nikogo nie spotkały, uchowaj nas Boże. Ale życie jest tylko życiem, prawda? Wszystko może się zdarzyć. To wtedy twój dom wytrzyma uderzenie tej nawałnicy i nie runie, ale będzie stał dalej. Chociaż na pewno odniesie jakieś skutki. Może pojawią się jakieś drobne uszkodzenia. Może odpadnie tynk, może pęknie ściana, może spadnie dachówka, czy wedrze się woda do środka. Ale to wszystko są drobne szkody. Naprawdę można je naprawić i nasz dom stoi dalej. Wiecie dlaczego? Bo miał porządny fundament i ostał się, przetrwał. A wiecie, że burza przychodzi znienacka, prawda? Nawet nie zdążymy nieraz sprzątnąć różnych akcesoriów z podwórek czy naszych balkonów i stoimy bezradnie, patrzymy, jaka jest gwałtowna, nieobliczalna i nic nie możemy zrobić. Możemy tylko stać i patrzeć, bo już na nic nie mamy wpływu. Za późno jest wtedy budować fundament, kiedy przyjdzie burza do twojego życia. Nie zdążysz. Spróbuj kopać dół 2 metry głęboki w czasie deszczu. Zobaczysz, jaka to jest praca. za późno wtedy budować fundament. Ale co zbudowałeś, to burza to wypróbuje. Wtedy się przekonasz, co zbudowałeś w swoim życiu. Bo burza wszystko obnaży. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 15-16 wiersz mówi: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, bo dni są złe. Chociaż i siostry, żyjemy w złych dniach, w złym czasie. Ale jeszcze mamy ten czas. Mamy ten czas i możemy go wykorzystać. Jeśli dzisiaj nie zaczęliśmy budować fundamentu, to mamy ten czas, żeby rozpocząć. Jeśli czujemy, że ten fundament nasz jest naprawdę jeszcze słaby i nie utrzyma budowli domu, możemy go wzmocnić. Po to Bóg daje nam czas. Wiecie, jest wspaniałym Bogiem, dlatego że Pan Bóg zawsze daje czas na upamiętanie, zawsze daje czas na poprawę, zawsze daje czas, abyśmy się z powrotem odwrócili do Niego twarzą zamiast plecami. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Możemy powiedzieć, że ten budowniczy był mądrym człowiekiem, bo wykonał to, co usłyszał od Boga. Słowo Boże w Przypowieściach Salomonowych 10:8 mówi: człowiek mądrego serca przyjmuje słowo, ale gadatliwy głupiec upadnie. I to jest prawda. Jeśli nie przyjmujemy słowa, to wcześniej czy później objawi się to naszym upadkiem. Tak jak ci, którzy chodzą w pysze, a pycha jest przed upadkiem zawsze. A więc wcześniej czy później zostanie to obnażone. Człowiek, który słucha i nie wykonuje, jest głupim budowniczym, bo budował na piasku i bez fundamentu. Czy możliwe jest budowanie na piasku? Jak myślicie? Ja powiem, że tak, jest możliwe. Kiedy są upalne dni, takie 40 stopni, jest susza, piach jest taki zbity, taki wysuszony i wtedy sprawia takie wrażenie, jakby był skałą. Ale to jest tylko wrażenie, bo piach nie jest skałą. Kiedy w niego uderzymy troszeczkę, to on popęka. I się wtedy okazuje, jaki jest kruchy. Bo jest piachem, nie skałą. Skała nie pęknie od lekkiego uderzenia. Właściwie jak jest solidna skała, nigdy nie pęknie. A piach jest nietrwały. Zresztą rajd Paryż-Dakar, który w tym miesiącu się zakończył, taki słynny, nagłaśniany, pokazuje to, że ci kierowcy rajdowi w swoich samochodach przemierzają tysiące kilometrów po pustyni i udaje im się, nie zakopują się. Jadą po tej powierzchni tego zbitego, wysuszonego piachu. Jednak wszystko się zmienia, gdy popada deszcz, gdy nadejdzie burza. Wszystko zupełnie się zmienia i wygląda całkowicie inaczej. Wtedy woda rozmywa piasek, zmienia swoją postać, staje się ruchomy i wszystko, co na nim jest oparte lub zbudowanie, się chwieje, przechyla, łamie, trzaska, aż w końcu się rozpada. Tak wygląda budowa na piachu, kochani. Musi się rozpaść, bo nie ma fundamentu. Może ktoś powie: no dobrze, wiemy w tym przykładzie, czym jest Jezus Chrystus, jest skałą. No w takim razie, to czym jest piach tutaj? Jak możemy to wytłumaczyć? Czym jest piach? Powiem tak, wszystkim oprócz Chrystusa. Piach jest wszystkim tym, co nie jest Chrystusem w twoim życiu. Wszystko to, co jest w tym świecie, bo jest powiedziane, że co jest ze świata, to nie jest z Boga. Wszystko to, co nas otacza, co zbudował człowiek, to jest ruchome i nietrwałe, przemijające. To, o co zabiegamy, to, o co się tak staramy, aby pomnażać, aby posiadać. To, w czym pokładamy nadzieję. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, w czym pokładasz dzisiaj swoją nadzieję? To jest ważne pytanie. W czym dzisiaj pokładasz nadzieję? Czy pokładasz ją w Jezusie Chrystusie, który jest skałą? Czy Może w układach, znajomościach, może w wierze we własne siły. A może w pieniądzach, których masz dużo, bo one ci dadzą sławę i wiele innych rzeczy możesz posiąść. Może w tym, bo wiemy, że pieniądz jest drugim Bogiem tego świata i wielu ludzi dzisiaj uważa, że jak ma pieniądze, to może wszystko nabyć i wszystko za nie kupić. Ale nie kupisz zdrowia ani życia, nie kupisz. Wystarczy pójść do szpitala i zobaczyć, jacy tam leżą ludzie. Oddaliby wszystko, co mają, aby być zdrowymi. Nie ma szans. A może pokładamy nadzieję w to, kim jestem? Często słyszę takie słowa: jestem sprawiedliwie żyjącym religijnym człowiekiem. Dobrym człowiekiem. Nikogo nie zabiłem, nikomu nie ukradłem nic. Nikt przeze mnie nie płacze, nie wyrządziłem nikomu żadnej krzywdy. Jestem w porządku. No, dobrą rzeczą jest być dobrym człowiekiem, widzieć innych w potrzebie i pomagać sobie wzajemnie. Oczywiście, bardzo wskazane. Ale takie podejście no, jest przynajmniej usprawiedliwieniem się we własnych oczach. Ale kiedy przyjdzie czas próby, to nie wystarczy. To jest za mało, to cię zawiedzie, takie usprawiedliwienie. Pamiętacie przykład bogatego młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa? Mówi, wszystko to czynię. Czego mi jeszcze brakuje? Rozdaj wszystko ubogim, pójdź za mną. I to go zniszczyło. Najprawdopodobniej to był człowiek, który spotykając Pana Jezusa, odszedł najbardziej zasmucony ze wszystkich ludzi, którzy stanęli na drodze Pana Jezusa. To nie wystarczy. Dzisiaj mamy kolejne nabożeństwo, dzięki łasce Bożej. Jesteśmy tutaj, słuchamy Bożego Słowa. Cieszymy się, radujemy się swoją obecnością, a przede wszystkim tym, że Pan jest pośrodku nas, prawda? Może przychodzisz co niedzielę, może słuchasz słowa, może śpiewasz, może się modlisz. Ale jeśli robisz to od święta i tylko tyle, to jest zdecydowanie za mało, muszę ci powiedzieć. Jeśli tylko od święta chcesz mieć z Bogiem społeczność, to jest naprawdę za mało. To nie wystarczy. Ale możesz powiedzieć, jak to za mało? To co mam robić jeszcze? O co tu chodzi w tym wszystkim? Przecież Biblia tak uczy. Tak, zgadza się. To prawda. Biblia tak uczy. Ale to jest za mało, dlatego że jeżeli słuchasz słowa i nie wykonujesz go w swoim życiu, nie realizujesz, nie wprowadzasz w czyn, nie żyjesz tym słowem, to będziesz przyrównany do męża głupiego. Słowo Boże nie owija w bawełnę i nazywa sprawy po imieniu. Ale powiem tak, nie tylko to, ale jest jeszcze coś, co nas jeszcze obciąża przed Bogiem. Jeżeli słuchasz, a nie wykonujesz, to narażasz się na grzech nieposłuszeństwa Bogu. A nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, mówi Słowo Boże w Księdze Samuelowej. O tym czytamy w pierwszej Księdze Samuelowej, 15 rozdziale, 23 wierszu. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. I nie masz wytłumaczenia, bo Bóg żąda od nas pełnego posłuszeństwa, które jest lepsze niż ofiara. Tak jest powiedziane w tej samej księdze. A uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Wiecie, Pan Bóg nie chce od nas ofiar. On chce posłuszeństwa. W tej samej księdze, z której cytuję te wiersze, mamy przykład dwóch królów Izraela. Saula i Dawida. Saul wybrany z woli narodu izraelskiego. Dawid wybrany na króla z woli Bożej. Pan go namaścił. Saul słuchał Bożego Słowa. Słyszał głos Pana, jest powiedziane, ale nie wykonywał jego woli. Robił to, co mu się podoba. On lepiej wiedział, co ma zrobić, co Pan Bóg będzie mu rządził i rozkazywał. Dawid był mężem według Bożego serca i słuchał Bożego Słowa i wykonywał jego wolę, chociaż nie ustrzegł się błędu, ale pokutował. ale był innym człowiekiem. I jest powiedziane tam, że w pewnym momencie odstąpił Duch Pański od Saula i wstąpił na Dawida. Odstąpił od tego, który słuchał i był nieposłuszny, i wstąpił na tego, który słuchał i wykonywał. I wiecie, jaki koniec jest tych mężów? Saul popełnił samobójstwo, rzucając się na swój własny miecz. A Dawid, czytamy, umarł syty życia, bogactwa i chwały. Widzicie, nieposłuszeństwo Bogu nie opłaca się. Źle skończył Saul, ale Dawid został przez Boga wynagrodzony. Ozeasz w 6 rozdziale, 6 wierszu mówi: miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń waszych. Bóg chce od nas miłości. On nas ukochał i pragnie, abyśmy również Go kochali. Tą samą miłością. Chce, abyśmy Go poznawali, a nie zadawali się tym, że wiemy o Nim bardzo często. Dawid kochał Boga, pragnął Go poznawać, pragnął Jego ciągłej obecności, jak czytamy w tych przepięknych psalmach, których napisał aż 73 psalmy. Już po tym widzimy, jak bardzo kochał Boga. Nikt tyle nie napisał jak Dawid. Już widzimy, jak Pan Bóg był mu bliski, jak pragnął Jego obecności. A jeśli kogoś kochamy, to będziemy Mu posłuszni. To będziemy z Nim mieli dobre relacje, będziemy się dobrze rozumieli i będziemy Mu posłuszni. Zresztą, kochani, co tu dużo mówić? My nic nie możemy Panu Bogu dać oprócz posłuszeństwa. Cóż możemy Panu Bogu dać? Wszystko od Niego otrzymujemy, ale co Jemu dajemy w zamian? Ludzie się tak nauczyli, żeby brali i brali bez końca, ale żeby coś dać siebie, no nie są skorzy do tego. Przecież On jest tym, który nas wszystko zabezpiecza. On nic nie chce, ale abyśmy Mu byli posłuszni, wypełniali Jego wolę, przestrzegali Jego przykazań, czytali Boże Słowo i modlili się i pielęgnowali społeczność wierzących ludzi. Czy to jest za wiele? Czy to za dużo jest? Czy to jest za ciężko dla nas? Kiedy staniemy przed Panem i co powiemy? Panie, co niedzielę chodziłem do zboru i było wszystko fajnie, ale cały tydzień żyłem jak chciałem. Pomyślmy nad tym. Może trzeba coś z tym zrobić w naszym życiu. Może trzeba coś poprawić. Może musimy zweryfikować swoje życie, czy ono jest usłane tylko słuchaniem, czy też wykonywaniem. Bo Pan Jezus domaga się od nas czynów, żebyśmy słuchali i wykonywali. Nie zadawala się tylko tym, że słuchasz. Nic z tego, że słuchasz. Słuchasz i nic z tym nie robisz, nic nie czynisz z tego, co usłyszysz? No to wiecie, to jest tak jak to powiedzenie. Jednym uchem wleci, drugim wyleci i nie odnosimy żadnej korzyści z tego, tak? Niektórzy myślą, że jeżeli wiedzą, że Bóg istnieje, znaczy, że w Niego wierzą. Są tacy ludzie. Ale nic bardziej mylnego. Bo wiedza to nie jest wiara. Możesz wiedzieć, że Bóg jest, ale to nie przekłada się jednoznacznie na to, że wierzysz w Boga. Możesz wiedzieć, że On istnieje, ale jeśli tylko to wszystko pozostaje w sferze twojej wiedzy, to nie znaczy, że ty w Niego wierzysz. Problemem dzisiaj jest to, i szczególnie ludzi wierzących, że ludzie mówią, że znają nauczanie Jezusa Chrystusa i wiedzą, kim On jest, i znają nawet Boże Słowo i potrafią je cytować. I tak, są tacy ludzie, znam takich. Wspaniale potrafią cytować z pamięci dłuższe fragmenty Słowa Bożego. Ale w swojej znajomości słowa zatrzymali się na etapie teorii. Wiedzą. Znają. Może sam powiesz, no ja znam słowo przecież. No ja znam słowo dobrze, tak? Znam. No i zapytam cię, i co z tego, że znasz? I co z tego, że ty znasz Słowo Boże? Tu nie chodzi o to, żebyś znał Słowo, ale o to, żebyś żył według Słowa. Tu nie chodzi o to, że znasz i wiesz, ale jeżeli nie czynisz i nie wykonujesz, to są dwie różne różnice. Znać i wiedzieć, a czynić i wykonywać, to są dwie różne rzeczy oddalone od siebie, jak wschód od zachodu. To, że znasz, o niczym nie świadczy, ale czy to się przekłada na twoje życie? To, że znasz, to nawet bardzo dobrze, ale czy to wprowadzasz w czyn, co znasz? Bo możesz znać przepisy ruchu drogowego i wielu jest wśród nas na pewno tutaj kierowców. I się do nich nie stosować. I to cię doprowadzi do nieszczęścia na drodze. Możesz iść do lekarza z wizytą i słuchać, co on do ciebie mówi i słuchać zaleceń, które on ci przekazuje, ale jeżeli nie będziesz ich wypełniał w swoim życiu, czyli w tym leczeniu, to nic ci to nie pomoże. To poszedłeś i straciłeś czas w kolejce, bo jeśli się nie stosujesz, to cię nie uleczy. Ale są tysiące ludzi, którzy każdej niedzieli słuchają Słowa Bożego i wiedzą, czego Jezus Chrystus ich naucza i czego oczekuje od nich, ale bardzo mało czynią albo nic nie robią, aby to wcielić w swoje życie. Tak, kochani. Słuchamy Słowa, wiemy, co Pan Jezus chce, ale żeby to wcielić w nasze życie, jest bardzo ciężko. Mówię też do siebie. Przede wszystkim nawet do siebie. I tak się zastanawiałem. Ciekawe, dlaczego tak jest? Co powoduje, że tak ciężko nam jest wprowadzać w czyn to, co słyszymy? Ja wiem, że mamy mnóstwo usprawiedliwienia, tak? Że czas, że praca, że rodzina, że dom, że to, że tamto. Ale czy myślimy, że Pan Bóg nie wie, że my mamy te wszystkie obowiązki? Myślicie, że nie wie Pan Bóg, że wy macie pracę, rodzinę, dom, jakieś tam, powiedzmy, coś do zrobienia, wobec kogoś jakieś też może takie szlachetne czyny, komuś pomóc? Pan wie o tym, ale mimo to pragnie od nas czynów, pragnie od nas posłuszeństwa. I tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest. I doszedłem do wniosku, że jakoś nie mamy problemu słuchać i wykonywać poleceń naszych przełożonych w pracy, prawda? Nie, tak? Co usłyszymy, to musimy wykonać, wprowadzić w czyn, bo jak nie, to nas zwolnią, stracimy pracę, nie? Czyli potrzebny nam jest w życiu taki postronek, taki, że jak nie, to zobacz, co cię czeka, tak? Dzieci w szkole idą, słuchają nauczycieli, też wszystko wykonują, co usłyszą. Studenci na studiach słuchają profesorów, co im powiedzą, wszystko zrobią, tak? Kiedy jest jakaś sytuacja czy okoliczność, że znajdziemy się gdzieś, gdzie policja czy straż miejska mówi nam, co jest właściwe, niewłaściwe i wydaje polecenia, mamy tam wykonywać, nie ma z tym problemu najmniejszego, nie? A tu nasz Pan, władza nad władzami, Król nad królami, Bóg nad bogami, ten, który jest we wszystkim i ponad wszystkim pierwszy. Nie chcemy słuchać i wykonywać tego, co mówi nasz mistrz, nasz nauczyciel? Jest nam to obojętne zupełnie? Nie chcemy słuchać i wykonywać tego, który oddał za nas swoje życie, który przelał swą krew, który wykupił nas z naszego marnego postępowania, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do cudownej światłości? Nie chcemy być Mu posłusznymi? Przecież nikt tyle dla nas nie uczynił, ile uczynił dla nas Pan Jezus. Nikt nie uczynił i nie uczyni tyle, co dla nas uczynił Jezus Chrystus, nasz Pan i nasz Zbawiciel. To w czym leży problem? Takie mam pytanie. To w czym leży problem? Może mamy problem z wiarą. Może mamy ten problem, jak często słyszę, bo jak tych widzimy i słuchamy, co mówią, no to wykonujemy, bo ich widzimy. A Pana Boga nie widzimy, tylko słyszymy. Czasami ludzie mówią, no jak nie widzę, to nie uwierzę. Może mamy problem niedowiarstwa. Przykład Tomasza. 3,5 roku chodził z Panem Jezusem. A kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i uczniowie mówią, że był Pan, to on mówi, jak nie zobaczę, nie włożę ręki w przebitą rękę, w bok, to nie uwierzę. Widzicie? 3,5 roku chodził. I miał problem z niedowiarstwem. Może w naszym życiu również jest problem z niedowiarstwem, z naszą wiarą, a bez wiary wiemy, że Bogu nie można się podobać, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I to warto pamiętać. No bo gdzie leży problem? Czy nie jest to zastanawiające? A Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A w Ewangelii Łukasza 11:28 mówi, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa i strzegą go. Mamy stać na straży Bożego Słowa, mamy strzec Boże Słowo, słuchać, strzec, a jak strzec, to się do niego stosować. Zastanówmy się dzisiaj, kochani, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, wejrzyjmy w siebie głęboko, na jakim jesteśmy etapie budowy swojego duchowego domu. Czy już masz założony fundament? Czy jesteś w trakcie budowania? Czy podjąłeś decyzję, do którego z tych budowniczych chcesz być podobny? Czy do tego, który buduje na solidnym, wiecznym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus, który jest gwarancją tego, że jakie burze by nie przyszły do twojego życia, to wyjdziesz z nich zwycięsko. Bo tylko Pan Jezus jest gwarantem tego. Tylko skała i opoka niewzruszona. Czy do tego, który niczym się nie przejmuje, żyje dniem dzisiejszym, na niczym mu nie zależy, a przy pierwszej, lepszej napotkanej burzy w swoim życiu jego życie, czyli jego dom duchowy runie, bo nie ma solidnej podstawy. Zastanówmy się dzisiaj nad tym. Bo sami musimy podjąć decyzję. Jak już powiedziałem, każdy z nas żyje na własny rachunek. Sami musimy podjąć decyzję, na czym opiera swoje życie dzisiaj. A jeszcze wiele można zmienić. Oby Bóg dał, abyśmy wybrali właściwą drogę. I abyśmy wybrali, stanęli tutaj po właściwej stronie. A właściwe, wiecie co jest? Posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Bo w Nim zawarte jest najgłębsze poznanie i najprawdziwsza mądrość dla nas wszystkich. Niech was Bóg błogosławi. Amen.